Chciałbym dzisiaj troszeczkę mówić o tym, że jesteśmy świątynią Bożą. Ale zacznę takim fragmentem z Księgi Ezdrasza. To jest, jak złożymy Biblię, to jest tam, gdzie jest najbardziej jasno. To jest ta księga, którą w zasadzie prawie nikt nie czyta. Księga Ezdrasza. Także łatwo ją znaleźć. Ezdrasz, 3 rozdział i 2 wersety. Werset 8 to jest ogólnie księga, którą napisał Ezdrasz, kapłan, który z niewoli babilońskiej wraca razem z uprowadzonym częścią Izraela do ziemi obiecanej i jest mowa o odbudowie świątyni. On był kapłanem i on napisał tą księgę. I 2 wersety w 3 rozdziale, werset 8 i 9, mówią tak. A w 2 roku od przybycia ich do domu Bożego w Jerozolimie, w 2 miesiącu Zorobabel, syn Szealtiela i Jozue, syn Josadaka i szereg braci ich, kapłanów i lewitów oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli do Jerozolimy, zabrali się do dzieła, powołali lewitów od 20 roku życia wzwyż do pilnowania pracy około domu pańskiego i przystąpił Jozue, synowie i bracia jego, Kadmiel, Binnuj i Chodak, Wiasz, wspólnie do kierowania lewitami wykonującymi pracę około domu Bożego, synami Henadada i ich synami i braćmi. Mamy tu 2 wersety mówiące o odbudowie świątyni, kiedy powrócili, która była w ruinach, były tylko fundamenty. I to, co nam się rzuca na pierwszy rzut oka, kiedy czytamy tutaj, że świątynię Bożą, kiedy pierwszy ją zbudował Salomon i później, kiedy ją odbudowywano, mogli budować tylko duchowni, czyli kapłani i lewici. Zwykli rzemieślnicy mogli przygotowywać na zewnątrz kamienie, drewno i wszystko, ale na terenie budowy oni nie mogli budować. W ogóle, kiedy król Salomon budował, w Księgach Królewskich też możemy o tym czytać, że wszystko było przygotowane na zewnątrz, ale na terenie samej świątyni składali to już sami duchowni i kapłani, także musieli być przeszkoleni. Nikt z postronnych nie mógł budować świątyni, bo w czasach Starego Testamentu pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem był kapłan. I czytamy o tym w Starym Testamencie, że Bóg wybrał jedno pokolenie, Lewiego, i postawił Lewiego między sobą a Izraelem. I w miejscu tym najświętszym, gdzie Bóg się objawiał, mogli przebywać tylko duchowni, czyli kapłani, lewici i kapłani. No i pojawia się pytanie, czy w Nowym Testamencie, kiedy czytamy o czasach Pana Jezusa i apostołów, czy Bóg zmienił zdanie? Czy zwykli ludzie mogą budować kościół, świątynię Pana? No właśnie, jak myślimy, czy zwykli ludzie mogą budować kościół?
Może nie.
Nie mogą zwykli ludzie budować. Stary Testament i Nowy Testament to jest jedna księga. To jest jak 2 koła zębate, które na siebie zachodzą. Chociaż w większości seminariów, skończyłem 2, uczono mnie, że stare przeminęło, nie obowiązuje mnie Stary Testament, tylko Nowy Testament. To jest chore myślenie, ponieważ Nowy Testament to jest cytowanie ciągle Starego Testamentu i komentarz. Nie ma czegoś takiego, jak że coś u Boga przeminęło. Biblia jest u Boga jedna. I Stary Testament można też porównać do cienia. Kiedy zobaczycie sobie taką wielką jabłoń, która na wiosnę pięknie kwitnie i świeci słonko, ona rzuca cień, taki gruby pień rzuca cień i cała ta korona. I Stary Testament to jest cień. To nie jest rzeczywistość duchowa. Stary Testament mówi tylko o cieniu, po którym możemy pójść do rzeczywistości. Wiecie, że można się tak z dziećmi bawić, że powiedzieć, postawić go na końcu cienia i znajdź teraz to, co rzuca cień. No nie, dzieciak po cieniu idzie do pnia i dotyka. To, co nas prowadziło do tego, co jest pniem, to, co jest rzeczywistością duchową, którą jest Chrystus Jezus, Król nasz i Mesjasz i Bóg, Stary Testament rzucał tylko cień na Chrystusa. Stary Testament, to co te wszystkie święta, te wszystkie obrzędy, to nie jest rzeczywistość duchowa. Ona prowadziła do rzeczywistości duchowej. I tak samo jest tutaj z tym, co teraz mówię. Jeśli w Starym Testamencie świątynię mogli budować tylko kapłani, bo tam się objawiał Bóg, i w samym najświętszym miejscu mogli przebywać tylko kapłani. Nie mogli zwykli ludzie wejść do miejsca świętego i najświętszego, tylko kapłani. Ludzie mogli być na dziedzińcu. Tak samo jest w Nowym Testamencie. Bo jeśli Stary Testament tak mówił, to tak samo jest w Nowym Testamencie. To jest ciekawe, bo zobaczcie, przeczytam wam choćby jeden fragment, ten, który mi się otworzył akurat, Apokalipsa, pierwszy rozdział, mówi w 6 wersecie: i uczynił nas królewskimi kapłanami dla Boga Ojca swojego. Każda osoba, która świadomie oddaje życie Chrystusowi, tylko musi to z Bogiem załatwić, tego nie załatwia rodzice, chrzestni rodzice, ani Kościół, ani Polska tego nie załatwi, tylko każdy z nas osobiście musi przyjść do Boga i powiedzieć: Ojcze, chcę należeć do Ciebie, przez krew Twojego Syna chcę stać się Twoim dzieckiem. Żeby stać się świadomie wierzącym człowiekiem, dzieckiem Bożym, musi być dwie osoby. To musisz być Ty i Bóg. I to musi być szczera relacja, otwarcie serca. I kiedy ktoś to zrobi, to zobaczcie, Apokalipsa, pierwszy list Piotra mówi o tym, że stajesz się kapłanem. Nie ma już podziału na kapłanów, jak w Starym Testamencie, i na zwykłych ludzi, ale każda osoba, która staje się dzieckiem Bożym, staje się automatycznie królewskim kapłanem. Więc między nami a Bogiem, list do Hebrajczyków cały mówi o tym, nie ma już żadnego kapłana. Jest tylko arcykapłan, to jest sam Jezus Chrystus, ale on jednocześnie jest Bogiem, jest arcykapłanem i Bogiem, i Mesjaszem. Dlatego kościół, świątynię mogą budować tylko kapłani. Prości ludzie nie są w stanie budować świątyni. Jeśli ktoś z was czytał Księgę Ezdrasza i Nehemiasza, bo one są w tym samym czasie, ci dwaj panowie. Ezdrasz był kapłanem, Nehemiasz nie był kapłanem. Ale kiedy odbudowywano świątynię, to okoliczne ludy pogańskie przyszły i powiedziały tak: my też chcemy budować dla waszego Boga Jahwe. Na co Ezdrasz i Nehemiasz powiedział: nie może tak się stać. Bo świątynie mogą budować tylko ludzie wierzący, i to jeszcze kapłani. I im odmówili. No i tamci się wściekli. Co to nam pokazuje? Że nie można budować świątyni Pana, Kościoła, bo dzisiaj Kościół jest świątynią Pana. Nie można budować, nie mogą tego robić ludzie niewierzący. A mógłbym wam podać nazwy miejscowości i kościołów, gdzie na przykład zatrudnia się niewierzących muzyków, żeby poprowadzili uwielbienie. Wyobrażacie sobie, że ktoś po prostu, i znam taki kościół, gdzie po prostu zatrudniano byłych alkoholików, którzy po zagraniu i zaśpiewaniu nie zostawali już na kazanie, ale wychodzili na zewnątrz zapalić papierosa. Wyobrażacie sobie? Znam kilka takich miejscowości w Polsce, protestanckich kościołów, gdzie zatrudniano niewierzących ludzi do tego, żeby prowadzili uwielbienie dla Boga. Wyobrażacie sobie, gdyby w Dziejach Apostolskich Paweł zakładał zbór w Efezie, kościół wierzących ludzi w Efezie, i wiecie, jak człowiek zakłada kościół na początku, to nie jest tak łatwo, no nie? Brakuje rąk do pracy, brakuje muzyków, brakuje tych, którzy będą ustawiać krzesełka, robić kawę i tak dalej. Wyobrażacie sobie apostoła Pawła, który idzie do świątyni Artemidy Efeskiej i rozmawia z naczelnym kapłanem, mówi: słuchaj, chciałbym wynająć twoich muzyków. Tak, chciałbym takiej miłej współpracy. Buduję tutaj kościół chrześcijański. To jest nowe w ogóle takie. Ja jestem przedstawicielem nowej religii tutaj chrześcijańskiej i chciałbym zatrudnić twoich muzyków. Na co kapłan Artemidy Efeskiej mówi: nie ma sprawy. Lubię ekumenizm. Wyobrażacie sobie? No, mówię o czymś, co dzisiaj nam się wpaja, że to jest normalne. To nie jest normalne. Jest żywy Bóg i wiecie, że przed Bogiem, kiedy czyta się Apokalipsę, jest opis Bożego tronu, to wokół Niego stoją najbardziej święci aniołowie. Nazywają się serafowie. Są bardzo dziwnie skonstruowani. Byście pomyśleli, że to demony stoją. I oni non-stop śpiewają: święty, święty. Bo Bóg jest ogniem trawiącym, jest święty i nie toleruje grzechu. Jak uwielbienie dla Boga w świątyni może prowadzić ktoś, kto w ogóle do Niego nie należy? To jest paranoja, ale my żyjemy w takich czasach. Dlatego Ezdrasz i Nehemiasz powiedzieli do niewierzących ludzi: nie możecie budować świątyni Jahwe. Najpierw musiałbyście stać częścią Jahwe. Ktoś, kto chce budować dla Jahwe, musi być, należeć do niego. Mówi, nawet my wszyscy jako Żydzi nie możemy budować świątyni. My możemy przynieść diamenty, my możemy pójść do kamieniołomu i wykuć, my wszyscy możemy przygotować drewno, ale to nawet my nie jesteśmy godni, jako Żydzi zwykli, odbudować świątynię Jahwe. To tylko nasi kapłani mogą tam na miejscu poskładać wszystko w całość. Zobaczcie, to jest cień, który nam coś pokazuje. Kiedy pierwszy raz to czytałem, to też tak zareagowałem, jak niektórzy z was może, kurczę, to takie niesprawiedliwe. No taki przyszedł poganin szczery, na przykład Jasiu, jakiś tam z jakiegoś narodu Amalekita i mówi, ja też chcę budować. A Ezdrasz mówi, nie możesz. Jak to pierwszy raz czytałem, to się zdenerwowałem, ale dopiero później zacząłem rozumieć, o co chodzi. Że Ezdrasz mówi, chcesz oddać serce Bogu Jahwe? A ten Amalekita mówi, tak. No to stajesz się Żydem. Rozumiecie, w tamtych czasach było tak, że jeśli ktoś chciał przyjść do Jahwe i wierzył w niego, to stawał się częścią narodu izraelskiego. Nowy Testament mówi zupełnie o czymś innym. Że dzisiaj ktoś, kto jest Polakiem, Niemcem, czy Rosjaninem, czy Żydem, nie staje się Żydem, kiedy oddaje życie Jezusowi. Staje się kim? Staje się dzieckiem Bożym. Staje się częścią Królestwa Bożego, staje się częścią nowego narodu i wtedy masz podwójne obywatelstwo. Jesteś jednocześnie obywatelem Polakiem, Niemcem, Ukraińcem, Rosjaninem, a i masz drugi paszport niebiański. Masz podwójne obywatelstwo. Jesteś częścią innego narodu. I ten inny naród to jest rodzina, to są dzieci Boże. Także zobaczcie, nie może się Kościoła, świątyni Bożej budować ktoś, kto nie jest jego częścią. Ani w uwielbieniu, ani w innych rzeczach. Nie możemy na przykład zaprosić tutaj, postawić kogoś, kto jest, nie jest dzieckiem Bożym i żeby nam poprowadził fajne kazanko. A takie historie też znam z Polski. Że zaprasza się i stawia się w kościele kogoś, kto w ogóle nie należy do kościoła i głosi, i naucza ludzi. Księga Malachiasza 3:6 mówi taką rzecz. Bo ja, Jahwe, nie odmieniam się, wy zaś, synowie Jakuba, zmieniać się nie przestajecie. Czyli Bóg mówi, ja ciągle jestem taki sam. Wiele razy rozmawiałem jako pastor z ludźmi, którzy najpierw czytali Nowy Testament, później Stary, albo odwrotnie, i mówią tak, ten Bóg w Starym Testamencie to taki krwiożerczy jest i taki gniewliwy, i taki rychły do tego, żeby zgładzać. Wolę tego Boga z Nowego Testamentu. Wiele rozmów takich miałem. To są dwaj różni bogowie. Wolę tego z Nowego Testamentu. Ale to jest ten sam Bóg. I on się wcale nie zmienił. On nie wydoroślał. To nie jest tak, że skończył się Stary Testament i Pan Bóg rozmawia ze swoim Synem Jezusem i mówi tak. Słuchaj, może byśmy coś zmienili w funkcjonowaniu? Ale o co ci, Ojcze, chodzi? No w Starym Testamencie to tak ciągle, jak się tylko zdenerwowałem, to tak katrupiłem ludzi. A może tak bym się nawrócił? Co ty myślisz? I Syn mówi, to jest dobry pomysł, Ojcze. Może byśmy się tak razem ponawracali. Jeszcze Ducha Świętego musimy do tego przekonać. Biblia mówi wyraźnie, że to jest ten sam Ojciec, ten sam Syn i ten sam Duch. Oni się nie zmienili. Dlatego w Malachiasza Bóg to powiedział. Ja jestem Jahwe. Ja się nie zmieniam. Ja nie popełniam błędów. Ja nie muszę robić doktoratu, profesury i czegoś się nauczyć. Ja nie wyciągam wniosków. Ja jestem ciągle taki sam. To znaczy, że kiedy my czytamy Stary Testament, to go nie rozumiemy. Bóg jest taki sam. On jest pełen miłości, ale on jest też pełen gniewu i sprawiedliwości, bo on mówi, bo ja jestem święty. W ogóle, kiedy pierwszy raz czytałem Stary Testament, to myślałem, widziałem tylko Boga gniewu i Boga sprawiedliwości. Ale kiedy czytałem po raz drugi, trzeci, na przykład trafiłem na Księgę Jonasza, gdzie po prostu to jest księga pełna Bożej miłości. Przecież on uratował, Bóg uratował całe miasto Niniwa, które było największym wrogiem Izraela. Wiecie, że w historii ludzkości nie było bardziej krwawego cesarstwa niż Asyria? Oni kiedy wchodzili, to palili, równali, rozpruwali nawet kobietom ciężarnym brzuchy i pozwalali im w takich mękach umierać. Asyria to było tak krwawe cesarstwo, że oni siali taki terror i strach, że ludzie poddawali im się masowo, bo się bali ich, że nie przeżyją. To był największy wróg nie tylko Izraela, ale wszystkich krajów naokoło. I Bóg wybrał jednego faceta, Jonasza, i mówi: idziesz tam i powiesz im o mojej miłości. Czy posłuchalibyście, jakby wam całą rodzinę wyrżnęli, na waszych oczach kogoś właśnie rozproli im brzuch i Bóg by was powołał, żebyście poszli i tym oprawcom powiedzieli o Bożej miłości? I Jonasz powiedział: o, nigdy w życiu, popłynął do Hiszpanii. To jest księga Bożej miłości. Ale wracając do tematu, Bóg się nie zmienia. Ale Bóg mówi do Izraela: a wy ciągle zmieniacie zdanie. Czy to nam nie przypomina nas, Polaków? Że mamy tendencję do tego, że ciągle zmieniamy zdanie na różne tematy. Co Biblia mówi na temat Kościoła? Chciałbym wam pokazać trzy wersety, które mówią coś na temat Kościoła, czyli tego, w czym my teraz jesteśmy. My jako ludzie wierzący. My jesteśmy częścią Kościoła. Pierwszy list do Koryntian. Kiedy otworzymy sobie trzeci rozdział, dwa wersety mówią taką oczywistą rzecz, o którą wielokrotnie słyszeliśmy. Paweł pisze tak: czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga? W Starym Testamencie Salomon jako pierwszy zbudował świątynię. I mogli w niej przebywać tylko kapłani, tak jak powiedziałem. I było miejsce najświętsze, gdzie mógł tylko arcykapłan wejść. Jeden człowiek, raz do roku. To był tylko cień. To nie była rzeczywistość. To miało wskazywać na rzeczywistość. A teraz Paweł mówi: czyż wy nie wiecie, że to wy jesteście teraz świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Świątynia Boga to nie jest ta sala. Świątynia Boga to nie są te kościoły. To jest właśnie, to jest problem Polski jako kościoła tego powszechnego, że kościół powszechny w Polsce przekonał Polaków, że Bóg w Polsce ma świątynię, sanktuaria, Jasnogórę i tak dalej. Co zrobił kościół w Polsce? Przekonał ludzi do starego, do cienia, do tego, co było w Starym Testamencie. I ludzie po prostu myślą, że są święte miejsca, szczególnie Jasna Góra i Licheń i wiele innych miejsc. Ale Bóg mówi: to nie budynek jest świątynią. Nie budynek, nie sanktuarium. Tylko Paweł mówi: to wy, żywi ludzie, cegiełki, jesteście świątynią. I Duch Święty przebywa w was, a nie w budynkach. W budynku to przebywał Bóg w Starym Testamencie. Ale to był tylko cień, który zapowiadał to, co teraz się dzieje. Więc wyraźnie jest tu powiedziane, że to każdy z nas, kto oddał serce Jezusowi i Duch Święty w niego wszedł, w tobie przebywa Duch Święty, a kiedy dwie lub trzy osoby się zbiorą jako dzieci Boże, to Jezus w Ewangeliach powiedział: to ja będę pośród was. Więc każda grupa domowa, jeśli ludzie szczerze przyjdą tam w imieniu Jezusa, to Chrystus tam przebywa. Zawsze, kiedy kilka osób wierzących się spotka, to jest świątynia Boga. Bóg tam przebywa. Jego chwała tam przebywa. Jego Duch tam przebywa, Chrystus tam przebywa. To jest jedno z tych pierwszych miejsc. Drugie miejsce, jeszcze dwa miejsca chciałbym pokazać. Jest ich o wiele więcej, ale nie mamy czasu, żeby ich wszystkich cytować, ale list do Hebrajczyków, jeśli otworzymy sobie jeden werset, trzeci rozdział i werset szósty mówi coś takiego. Chrystus zaś jako Syn był nad domem, nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy. Jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. Gdzie sobie Chrystus mieszka? W nas. Nie w budynku. Chrystus nie mieszka w tej złotej szkatułce, przed którą ksiądz i ministrant klęka, bo tam Chrystus mieszka. Chrystus mieszka w nas. My jesteśmy jego domem. Jeśli otwartą nadzieję zatrzymamy, jeśli ufność, nadzieję w Bogu zatrzymamy, to Chrystus przebywa pośród tych, którzy ciągle mu ufają i w nim nadzieję pokładają. A nie w złotych skrzyneczkach. Bo skrzyneczki nie potrafią ufać. I jeszcze jeden fragment z drugiego, pierwszego listu do Tymoteusza. Trzeci rozdział i werset 15. Paweł to pisze do Tymka w ten sposób. Gdybym zaś się opóźniał, Tymek, gdybym nie przyszedł od czasie, tak jak uzgadnialiśmy, piszę do ciebie, dlatego ten list do ciebie piszę, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym. Piszę do ciebie ten list, żebyś wiedział, jak masz się zachowywać w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. I zobaczcie, podporą prawdy nie jest instytucja i nazwa jakiegoś kościoła albo budynek. Podporą prawdy i tam, gdzie przebywa Chrystus, Duch Święty, gdzie jest prawda, to jest zgromadzenie ludzi świętych. Oto jest podpora prawdy, to co dzisiaj mamy. Prawda ma być głoszona z kazalnicy na nabożeństwie, kiedy ludzie się zbiorą, kiedy ludzie czytają Biblię. Bo każdy z nas pojedynczo, kiedy sobie w domu czyta Biblię, wiecie, że ma społeczność z Bogiem, ale też może popełniać błędy, prawda? Każdy z nas ma tendencję do tego, że możemy źle coś wyczytać, źle coś zrozumieć. Dlatego potrzebujemy czego? Kościoła. Kościoła, czyli drugiego żywego człowieka, nie instytucji. Nie jakiejś instytucji, że ten Kościół pod tą nazwą zna tylko prawdę, tak jak Świadkowie Jehowy. No nie, tylko oni prawdę znają. Puk, puk, dzień dobry, przyszliśmy Panu powiedzieć prawdę. Dziękuję, ale ja już znam. Zresztą to tak nie działa. Podporą prawdy jest dwóch ludzi wierzących, którzy mają w sobie Ducha Świętego, czytają Słowo i siadają, żeby otworzyć to Słowo i z sobą porozmawiać. A jak ty to rozumiesz, jeden mówi do drugiego? No mi się wydaje, że tak, bo zobacz, ten werset mówi tak i ten. A to ciekawe, a mi się wydaje tak. Zobaczcie, bez spierania się, bez udowadniania sobie, bez agresji, tylko siada dwóch wierzących. Po co? Po to, żeby lepiej zrozumieć prawdę, po to, żeby ją wprowadzić w życie. A ludzie wierzący bardzo często kłócą się o rzeczy, których i tak nie zamierzają wprowadzić w życie. Zobaczcie, to są takie trzy wersety, które chciałem wam pokazać, żeby wam pokazać, że Kościół to my i Bóg przebywa w Kościele. I Kościół mogą budować tylko królewscy kapłani, czyli ci, którzy oddali życie Jezusowi. Jeśli wrócimy sobie do tego Ezdrasza, do trzeciego rozdziału, to tam jeszcze kolejne wersety chciałem wam pokazać. Ezdrasz, trzeci rozdział. I dalej czytamy tak, od 10. A gdy budowniczowie założyli fundamenty świątyni pańskiej, wtedy wystąpili kapłani w szatach uroczystych z trąbami i lewici, synowie Asafa, z cymbałami, by według zarządzenia Dawida, króla izraelskiego, chwalić Pana. Tutaj już mamy, że kiedy założyli fundament, jest mowa o nabożeństwie, o uwielbieniu. Nie używali zbyt cichych instrumentów. To jest ciekawe, no nie? Bardzo często ludziom w kościół kojarzy się z taką powagą i z ciszą, jak na cmentarzu. Ale tu jest powiedziane, że używali cymbałów. Cymbałki to są takie wielkie cymbały. One nie są ciche. I wystąpili, żeby wielbić Pana. I zaśpiewali, chwaląc Pana i dziękując Mu. Dobry On i na wieki trwa Jego łaskawość dla Izraela. A cały lud podniósł na chwałę Pana krzyk głośny z powodu założenia fundamentów domu pańskiego. Czyli po prostu zaczęła się budowa i wszyscy zaczęli się cieszyć. Ale pojawia się problem. 12 werset. Ale wielu starców spośród kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej widzieli dom pierwszy przy zakładaniu fundamentów tego domu, na ich oczach płakało głośno. Wielu natomiast z radości wybuchało głośnym krzykiem. I nie można było odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu, albowiem lud ten podniósł wrzawę tak wielką, że głos było słychać z daleka. Ciekawe nabożeństwo, no nie? Bardzo charyzmatyczne i myślę, że wielu z nas by nie wytrzymało. Ale jedni głośno krzyczeli, się cieszyli i tańczyli i śpiewali, a drudzy na cały głos ryczeli. A co tu chodzi? Wiecie, ci staruszkowie pamiętali, jak była burzona świątynia za czasów Jeremiasza. Ona była dwa razy większa. Olbrzymia była. Przepiękna. I kiedy zobaczyli, że zakładają ci mniejszy fundament, to zaczęli płakać. Bo mówili, to nie jest tak, jak było. I dla wielu ludzi wierzących, również dzisiaj, jednym z największych przekleństw jest życie przeszłością. To nie jest tak, jak było. A powinno być tak, jak było. Mała, bezdomna dziewczynka zachorowała w święta Bożego Narodzenia. Właśnie te święta, które nam się teraz zbliżają. W szpitalu kapelan opowiedział jej o tym, jak Jezus przyszedł na świat, by zbawić wszystkich ludzi. Przejęte dziecko zawołało pielęgniarkę i zapytało z wypiekami na twarzy, ta mała dziewczynka w szpitalu, czy pani wie, że Jezus się narodził? Na co pielęgniarka? Oczywiście, wszyscy o tym wiedzą. Na co mała dziewczynka odpowiedziała, naprawdę? To dlaczego tacy wszyscy są smutni? Właśnie to jest to. To jest to, kiedy mały dzieciaczek dowiaduje się czegoś, co jest napisane w Biblii, a kiedy dowiaduje się tego dorosły. Dorosły mówi, i co z tego? A mały dzieciaczek traktuje to na poważnie i od razu bierze to do serduszka. Skoro Pan Jezus się narodził i Pan Jezus oddał życie za mnie, to nieważne, że ląduję w szpitalu i co się dzieje w moim życiu, Pan Jezus może mnie z tego wyprowadzić, mówi ta mała dziewczynka. I zaczęła się tym cieszyć. Ale pani pielęgniarka jedna, druga, też miała jakieś poważne problemy w życiu, ale to w ogóle ją nie cieszyło, że Pan Jezus się narodził i że Pan Jezus ma moc ją wyprowadzić z problemów. Także zobaczcie, jedni widząc fundamenty świątyni, która była zakładana w Jerozolimie, płakały i smuciły się, bo były niespełnione w sercu ich standardy i oczekiwania. To nie było tak jak dawniej. To musi być tak jak dawniej. To tylko tak jak Salomon budował. Właśnie tak należy budować kościół. Wiecie, wiele razy miałem takie rozmowy, że ktoś mówi, ale dzisiejsze kościoły nie przypominają kościołów z Jerozolimy, z dziejów apostolskich. Ale to świadectwo, to dzisiaj wam mówiłem. Kościół w dziejach apostolskich nie był zarejestrowany. Jeśli ten kościół w Krośnie nadal by był niezarejestrowany, bo chciałby być jak kościół w Jerozolimie, ta matka nadal by nie odzyskała swojego synka. Żyjemy zupełnie w innych czasach. Żyjemy w czasach, gdzie jest demokratyczne państwo polskie, które uznaje tylko kościoły, które złożyły Maregon, NIP i się zarejestrowały. Możemy z tego korzystać i wtedy mieć ułatwioną ewangelizowanie Polaków, albo możemy z tego nie korzystać i twierdzić, że to wszystko nie jest tak jak za czasów Salomona i pierwszego kościoła z dziejów apostolskich. Możemy tak, tylko że wtedy ktoś cierpi. Nie zawsze możemy mieć to, co dawniej i nie zawsze to, co było dawniej, było lepsze niż to, co jest teraz. To, co mamy, to na pewno trzymać się Słowa Bożego i Bożej łaski. Bóg patrzy na naszą postawę serca. Czy potrafimy się cieszyć z tego, co mamy? Pamiętam, że zanim na początku powstawania naszego kościoła, który Roczek niedawno skończył, przyszła do mnie Ilona i powiedziała, że Bóg jej dał wizję, miała wizję, albo sen, już nie pamiętam, ale mówi, że widziała takie wielkie wykopy, było wykopane i podjeżdżały takie wielkie gruszki i lały wielki fundament. I mówi, i Bóg mi powiedział, że to jest ten nowy kościół, który powstaje, że to będzie bardzo potężny, duży fundament. I mówi, widziałam początek, jak gruszki podjeżdżały i lały fundament. I tak jest, zobaczcie. Mamy jeszcze dużo wolnych miejsc. Mamy jeszcze mało muzyków. Mamy jeszcze wiele potrzeb jako kościół, prawda? I bardzo często, kiedy ktoś z nas przychodzi do kościoła, mówi, ale nas mało dzisiaj. Ale to jest początek. Tak było w Księdze Zdrasza. Oni tylko położyli fundament. I jedni się cieszyli, że już jest fundament, że już się zaczęło, a drudzy stali i ryczeli i mówią, ale dlaczego od razu nie ma wszystkiego i takiego jak w takim wymiarze, jak było? Ale wiecie, żeby urosło wielkie drzewo dąb, to wiecie, jak powoli to rośnie. Sadzisz to i powoli rośnie, rośnie. I coraz nabiera siły i siły. Zobaczcie, mamy dwie drogi zawsze do wyboru. Albo do cieszenia się z małego, co Bóg zaczął, albo z narzekania, że to jest takie małe w porównaniu z tym czymś innym, co znamy. To jest zawsze nasza postawa, no nie? Albo możemy się cieszyć, że Bóg coś nowego robi, Albo możemy powiedzieć, robisz, ale za wolno. I to jest zbyt małe. Pewien Szkot wyjątkowo ciężko i sumiennie pracował i oczekiwał podobnej postawy od swoich podwładnych. Czyli facet miał firmę, zatrudniał podwładnych i oczekiwał, żeby oni też tak ciężko pracowali jak on jako szef. Pracownicy złościli się na niego i pytali. Pytali go, szefie, czy nie wiesz, że Rzymu nie zbudowano w ciągu jednego dnia? On tak dużo od nich wymagał, że oni się denerwowali. Mówili, szefie, czy nie wiesz, że Rzym nie zbudowano w jeden dzień? A on mówi, wiem, ale to nie ja byłem kierownikiem budowy Rzymu. Dobre, co? Na pustyni w Kalifornii latają dwa gatunki ptaków, kolibry i sępy. Nie wiem, czy to kiedyś wam mówiłem. To jest bardzo fajne. W Kalifornii jest bardzo wielka pustynia i od czasu do czasu pada tam deszcz. I wtedy wszystkie romantyczne pary wsiadają w samochody i jadą na pustynię. Wiecie dlaczego? Bo wiatr przyniósł na pustynię masę nasion, różnych kwiatów. I kiedy jest pora deszczowa, to wygląda jak Eden, jak raj. Wszystko kwitnie. Wszystko jest zasiane kwiatami. I wtedy chłopak zabiera dziewczynę w samochód taki wielki, amerykański i jedzie na pustynię do Kalifornii. I wtedy już jest łatwiej w ich związku małżeńskim albo narzeczeńskim. I tam fruwają dwa ptaszki. Jeden jest koliber, drugi sęp. Sępy widzą tylko padlinę, gdy tylko się i interesują się tylko padliną. A małe kolibry, które żywią się nektarem, z łatwością odnajdują na pustyni kwiaty kaktusów. Na martwe zwierzęta w ogóle nie zwracają uwagi. Zobaczcie, to od nas, jako ludzi wierzących, zależy, czy bardziej przypominasz sępa, czy kolibra. Bo koliber w swojej duchowości to jest tak, to jesteś kimś takim, kto się cieszy z małej rzeczy. Cieszy się z tego, że słonko dzisiaj wyszło na chwilę. Cieszy się z tego, że pada deszcz, bo nie zawsze pada. Cieszysz się z chwilą, jak to nasz polski zespół Dżem śpiewał. W życiu są piękne chwile. Koliber się cieszy chwilą. Koliber żyje dniem dzisiejszym, tak jak Chrystus w kazaniu na górze mówił. Dosyć dzień ma swojej troski i ciesz się z tego, co jest. List do Filipian mówi, zawsze się radujcie, za wszystko dziękujcie. To jest koliber. Zawsze wdzięczny, radosny, takie pozytywne podejście do życia. Jest malutkie, ale będzie duże. Zaczyna się twoje błogosławieństwo, Panie Boże, i będzie jeszcze większe. A jak się zachowuje duchowy sęp? To jest taka wierząca osoba, która nawet jeśli coś dobrego ją spotka, to mówi, i tak się to zaraz zepsuje. I tak jutro to pewnie się... I tak jutro będzie gorszy dzień. No niby świeci słonko, ale za chwilę będzie padać. Duchowy sęp żywi się padliną. Sęp to jest ktoś, kto szuka tylko samych nieszczęść. Sęp się bardzo źle czuje, kiedy zaczyna rozmowę z kolibrem. Bo koliber się non-stop cieszy. A sęp patrzy na niego i mówi, z czego ty się cieszysz? Przecież to wszystko jest beznadziejne. Żyjemy w beznadziejnym kraju. Kościół jest w bardzo złej kondycji duchowej. A zobacz, jak powoli się nasz rozwija. To wszystko jest beznadziejne, powie sęp do kolibra. Bo sęp się żywy padliną, nieszczęściem, narzekaniem. I jak rozmawiam z wieloma Polakami, to mam wrażenie, że żyjemy na pustyni i większość to sępy. Zobaczcie, list do Filipian, drugi rozdział, który właśnie zaprzecza takiej postawie bycia sępem, który żyje przeszłością, mówi o tym, czego Bóg od nas oczekuje. Jaka ta postawa nasza ma być? Filipian, drugi rozdział i werset 13 mówi tak, albowiem to Bóg jest was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z jego wolą. Zobaczcie, to Bóg nam daje dobre pragnienia, ale trzeba się nim poddać. On daje nam pragnienia do działania. I On daje nam łaskę i siłę do tego, żebyśmy wykonali to, co nam wkłada w serce. Dlatego 14 werset mówi ciekawą rzecz. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. Czyńcie wszystko bez narzekań. Albo to inaczej to słowko możemy tłumaczyć bez szemrań i pomruków. Że jeśli Bóg ci coś położy na sercu, to On nie chce, żebyś był takim koniem, który ciągnie ciężar na wozie i tak ciągle mruczy. Idzie i mruczy, parska. Dobra, będę ciągnął, ale nie podoba mi się ten pomysł. Tak? Ja często takiego konia przypominałem w swoim życiu duchowym. Wiele razy miałem takich rozmów, że Bóg mi kazał coś zrobić, ja mówiłem, to jest głupi pomysł. Źle. Ja się z Tobą nie zgadzam się z Tobą, Boże, ale zrobię to tylko dlatego, że Ty jesteś Bogiem, a ja chcę być Ci posłuszny. I tak szedłem, tak mruczałem. No i co? Po pół roku okazało się, że to był najlepszy pomysł, jaki mógł być. I wtedy mówiłem, Boże, to genialne było, co Ty mi kazałeś zrobić. Zobaczcie, tu jest zachęta do nas, żebyśmy przestali narzekać, szemrać, pomrukiwać. A dalsza część tego wersetu 14 mówi, żeby się uwolnić od rozważań. Jest tam użyty taki grecki słowo dialogizmon. Wiecie, co jak można to jeszcze przetłumaczyć? Żeby się uwolnić od nie tylko rozważań, ale opinii, dyskusji i tak dalej. Że człowiek tak siedzi i tylko dyskutuje. Bóg daje nam chcenie. Bóg daje nam miłość, pokój i radość. I Bóg mówi, zrób to. Z uśmiechem na twarzy. Przestań ciągle kombinować w swoim serduszku. Przestań ciągle rozważać, szemrać i narzekać. Wiecie, najwięcej dyskusji powinno być wśród tych, którzy coś robią. Ale w Kościele jest trochę inaczej. Najwięcej dyskutują ci, którzy najmniej robią. W wielu kościołach, jak byłem, to najwięcej do powiedzenia mają te osoby, które bardzo mało służą i robią dla innych, ale wiedzą, jak to zrobić najlepiej należy. Wiecie, już mówiłem to wielokrotnie i powtórzę jeszcze raz. Najlepszymi specjalistami od wychowania dzieci są osoby, które nie mają dzieci. Najlepszymi specjalistami od małżeństwa są osoby, które nie są w małżeństwie. Najlepszymi specjalistami od zakładania zborów są osoby, które nigdy nie założyły zboru. Najlepszymi nauczycielami są ci, którzy nigdy w życiu nie uczyli w szkole, ale wiedzą, jak nauczyciele źle uczą. I tak jest w każdej dziedzinie, w każdym. Jesteśmy ekspertami, mimo że nigdy w życiu tego nie robiliśmy. I Bóg chce, żebyśmy z tym skończyli. Żebyśmy temu się nie poddawali. Bogu zależy na tym, żebyśmy po prostu z wdzięcznością podchodzili. Pan Bóg chce, żeby Kościół ciągle rósł. Zobaczcie, jest jeszcze wiele do zrobienia w naszym Kościele. Ale powtarzam, możemy mieć postawę kolibry albo sępa. Możemy albo płakać, albo się radować, jak we Zdraszu. Panie, budujemy Twoją świątynię. Tak naprawdę to Ty nam dajesz chcenie i Ty nam dajesz wykonanie. Małe są te początki i chcielibyśmy, żeby działo się szybciej. Ale powiem Wam, że jeśli chcesz, żeby naprawdę się działo szybciej i się zaczniesz tak modlić, to zacznie się dziać szybciej. Ale wtedy będziesz narzekał, że się dzieje za szybko. Jak byłem w seminarium zielonoświątkowym, jak przeczytałem sobie list Jakuba, pierwszy rozdział, bracia, za wszelką radość poczytujcie to sobie, ilekroć spadają na was różne doświadczenia, bo wtedy szybciej się duchowo rozwijacie. Tak parafrazuję ten werset. Jak przeczytałem ten werset, mówię, Boże, to też ja chcę się szybciej rozwijać duchowo. Boże, czy mógłbyś zwiększyć dawkę problemów, które na mnie będą spadać, żebym szybciej duchowo się rozwijał? Naprawdę tak się modliłem w seminarium. Modliłem się tak przez tydzień i Pan Bóg wysłuchał mojej prośby. Jak się zwaliło na mnie, oczywiście, wiecie, no, studentem byłem, więc co mogło się na mnie zwalić? Nie zwaliły się na mnie problemy małżeńskie i choroby dzieci, bo jeszcze wtedy nie byłem w małżeństwie, nie miałem dzieci. Ale naprawdę się zwaliło na mnie wtedy, jak na mój wiek. Tyle, że bardzo szybko zmieniłem modlitwę. Powiedziałem, Boże, wolę Twoje tempo. Wolę, Ty wiesz najlepiej. Czy mógłbyś wrócić do wcześniejszego tempa moich problemów? Już nie chcę tak szybko się rozwijać duchowo. No właśnie. Pan Bóg wie, co kiedy na Twojej drodze postawić z problemów. Po co? Po to, żeby Ci, bo jest złośliwy? Nie. Po to, żeby Cię nauczyć przechodzić przez te problemy. W każdym zawodzie tak jest. Jeśli żołnierz by tylko jeździł samochodzikiem i strzelał na strzelnicy, a nigdy nie doszłoby do potyczek, do jakichś rozwiązywania problemów, czy taki żołnierz jest gotowy na wojnę? Nie. A gdyby chirurg tylko po prostu uczył się z książek i zawsze tylko patrzył, jak pan profesor operuje, a nigdy nie wziął skalpela i nie przeciął komuś skóry i nie wyciął kiszki, to czy stałby się dobrym chirurgiem? Nie, byłby świetnym ekspertem. Dlaczego problemy pojawiają się na naszej drodze życiowej? Bo Bóg chce, abyśmy bardziej ufali i w Nim pokładali ufność. Dlatego Chrystus powiedział, na świecie ucisk będziecie mieli, ale ja będę z wami, pokój mój będzie wam towarzyszył i przeprowadzę was przez każdą ciemną dolinę. To jest normalne, że każdy z nas ma problemy. Ale można problem przejść, Jezu, ufam Tobie, i oddać ten problem Jezusowi, albo można tak się nauprzykrzać Jezusowi i tak ponarzekać na Niego, też można. Też Mu tak nieraz zrobiłem. Że Mu tak nagadałem. Nikt z nas tak nie lubi. Jeśli ktoś przychodzi i prosi nas o pomoc i chcecie komuś pomóc, to nie lubicie, że ktoś tak stał nad wami i mówił, a sama nie mogłaś się domyślać, żeby mi pomóc? No przecież chcę ci pomóc. No wiem, że chcesz, bo teraz ci powiedziałam, ale mogłaś przyjść się zapytać, czy mam jakiś problem. No, to właśnie my tak często z Jezusem załatwiamy sprawy, że bardzo często się naprzykrzamy, dialogi. A Bóg mówi, zaufaj mi, powiedz mi i powiedz, że chcesz mi to oddać, a ja zacznę to robić. Bóg chce, żebyśmy budowali Kościół, żebyśmy jak za Ezdrasza popatrzyli na te małe początki i powiedzieli, Twoja ręka w tym jest i Ty będziesz budował ten Kościół. Ja jako Twoje dziecko i Twój królewski kapłan chcę do tego przyłożyć rękę. Jesteśmy mali, jest nas mało i wiele rzeczy we mnie jeszcze jest małych, ale Ty, Panie, to wszystko zmienisz. Twoja ręka w tym jest. I do tego chciałbym was zachęcić, żebyśmy nie byli jak ci staruszkowie tam w Ezechiela, którzy tylko ciągle płaczą, tylko żebyśmy byli jak ci młodsi, którzy radowali się. Panie, Ty zacząłeś, a jak Ty coś zaczynasz, to Ty to skończysz. A ja chcę być tylko użyteczny w Twoich rękach. Panie, Ty zacząłeś nowe życie we mnie, i już mnie wyprowadziłeś z tak wielu głupot i problemów i Ty mnie wyprowadzisz ze wszystkiego. Ufam Tobie, pokładam w Tobie nadzieję i nie będę Cię już nigdy oskarżał, nie będę Cię obwiniał, bo to jest Twoje dzieło. Amen. Zachęcam, powstańmy. Zakończymy modlitwą.